Nazywam się Aneta Chudzik, druga godzina audycji porannej na antenie Radia Kraków Kultura przed nami i jest już w studiu gość, specjalny gość, z którym będziemy rozmawiać dzisiaj o muzyce filmowej i muzyce pisanej również do spektakli teatralnych, Michał Sarapata. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Sarapata z duetu Sarapata. Trzeba to podkreślić, że druga część tego duetu dzisiaj nieobecna, czyli Mateusz Sarapata, ale serdecznie go pozdrawiamy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś okazja ku temu, żeby zamienić parę słów, a okazja ku temu jest co jakiś czas, bo bracia Sarapata w Krakowie mieszkają, tutaj tworzą. Zresztą nieopodal Radia Kraków macie również swoje studio.
Zgadza się. No, 5 minut piechotą nas mniej więcej dzieli, więc możemy traktować się niemalże jako sąsiadów.
Ale to może od tego tematu zacznijmy. Od tematu workflow tak zwanego. Zanim... Oj, to moje krzesło. Przepraszam serdecznie. Jestem tak przygotowana do rozmowy, że tu musiałam ścisnąć oparcie. Stąd ten dźwięk. Ale to oznacza, że jesteśmy tu ludźmi na żywo, więc to było poświadczenie tego. Skoro pojawił się temat studia, to niech ta rozmowa naturalnie od tego się rozpocznie. Czy to jest ważne w pracy producentów, żeby mieć taką przestrzeń, która, no właśnie, czy jest, czy nie jest przestrzenią domową, gdzie można się w jakiś sposób wyizolować, zamknąć na świat, no i tworzyć.
Myślę, że mogę tu co nieco opowiedzieć, ponieważ przeszedłem pewną drogę od takiego, nazwijmy to, przepraszam za anglicyzm, bedroom producer, czyli sypialniany producent.
O, no i udało się po polsku. Można.
Tak, do pełnoprawnego studia. I ten czas, kiedy pracowałem w domu, pamiętam jako bardzo trudny, bo ciężko było oddzielić ten taki czas pracowy od czasu, który służy mi za odpoczynek. I miałem taki, tkwiłem w jakiejś takiej matni, że albo czułem się, że nie pracuję dostatecznie dużo. Każdy moment, w którym coś nie pracowałem, jakby napawał mnie jakimś takim poczuciem winy, a z kolei ta praca była taka nieefektywna, bo bardzo się rozpraszałem tym domowym środowiskiem albo takimi zwyczajnymi rzeczami, które są do robienia w domu. I od momentu, kiedy przeniosłem się do zewnętrznego studia i w sumie już od tych kilku lat z powodzeniem na Wrocławskiej pracujemy, no był kolosalną zmianą. My właściwie jesteśmy pełnoetatowymi producentami i wiedzieliśmy, że na pewnym etapie bardzo istotne będzie wypracowanie jakiejś takiej rutyny i higieny pracy. I z jednej strony mamy właśnie to miejsce i bardzo lubię ten moment, kiedy wychodzę z domu, siadam w studiu, nawet specjalnie pracujemy na komputerze stacjonarnym, żeby te rzeczy...
Przypadkiem nie kusiło, żeby przenieść.
Tak.
Chociaż technologia obchodzi komputery stacjonarne i... No właściwie muzykę można wziąć teraz ze sobą w każde miejsce.
Czyli tak, właściwie te komputerki są na tyle małe, że można je wziąć wszędzie i mam też możliwość pracy na laptopie. Jednak takie stworzenie sobie takich warunków, które wymagają znalezienia się w konkretnym miejscu, jakoś tak fajnie przełączają mózg na ten tryb praca-tworzenia, co mi bardzo pomaga. I też staramy się pracować tak etatowo, w relatywnie stałych godzinach, przez określoną ilość czasu i nie... Też nie przejmujemy się tym, czy akurat dzisiaj mamy natchnienie, czy nie, tylko mamy do, mówiąc brzydko, do przepracowania pewną ilość godzin i zawsze coś się znajdzie do pracy. Czasami ten czas jest bardziej kreatywny, a czasami, jeśli na przykład nie ma dzisiaj, powiedzmy, no tej mitycznej weny, to zawsze możemy jakieś edycyjne rzeczy zrobić, poszerzyć research albo właśnie...
Planować.
Albo poplanować. No właśnie, więc zawsze ten czas w studiu możemy spędzić efektywnie.
Ale też wy na swoich mediach społecznościowych pokazujecie, że często tę muzykę, a zwłaszcza ten sam proces produkcji, wynosicie nawet ze studia jeszcze dalej. Więc pytanie, skoro to studio już jest tą bezpieczną ostoją, tym miejscem, gdzie można się zamknąć, odgrodzić, skupić na pracy, dlaczego są też takie momenty u was najczęściej w przypadku pracy nad kolejnym materiałem takim własnym, autorskim, gdzie znowu jest potrzebna jakaś zmiana otoczenia?
No właśnie, tutaj dochodzi to, że odkąd produkcja stała się naszą pracą, którą oczywiście kochamy, to ten autorski materiał zależy nam, żeby miał takie specjalne traktowanie i żeby powstawał, żeby pojawiał się w nim jakiś taki element niecodzienności, żeby nie traktować tego jako kolejne zlecenie do odhaczenia na liście rzeczy do zrobienia, tylko żeby miało to jakiś taki całą atmosferę wokół. Dlatego bardzo lubimy te wyjazdy.
A często zdarza się, że te projekty takie na własną, już na własny rachunek robione, te wasze autorskie projekty, wasza własna muzyka jest gdzieś tam na samym spodzie rzeczy do zrobienia i najpierw są deadline'y, zlecenia, współpracę, to co was goni, bieżące jakieś rzeczy, a potem wasza muzyka, czy jakoś inaczej jesteście w stanie to poukładać?
Muszę przyznać, że bardzo długo tak było faktycznie, bo mamy jakąś taką tendencję, że te rzeczy pilne są ważniejsze czasami od ważnych.
Od własnych też,
tak,
prawda? Mhm.
Tak, że łatwiej odpowiadać za postawionym z zewnątrz deadline'em, albo właśnie łatwiej odpowiadać przed bardzo stanowczym mailem czy telefonem.
Albo reżyserem.
Albo reżyserem. Bądź też reżyserką. Natomiast od pewnego czasu zaczęliśmy na sztywno ustawiać również tą swoją twórczość w kalendarzu i planować ją w jakimś takim ujęciu rocznym czy kwartalnym, żeby poza tym, że jest ona dla nas ważna albo najważniejsza, to żeby stała się równie pilna.
To brzmi w ogóle jak taka długa droga, nie wiem czy się z tym zgodzisz, do tego, żeby wypracować najbardziej komfortowy, i jeszcze tu jest dodatkowa trudność, bo w przypadku waszym dla dwóch osób taki system pracy, który z jednej strony odpowiada energii duetu, z drugiej strony odpowiada energii tego, jakie zlecenia macie, czym się zajmujecie, a jeszcze z kolejnej strony jest tam przestrzeń na to, żeby realizować siebie i swoją ekspresję i swoją kreatywność. Czy faktycznie były różne momenty w waszej karierze, przede wszystkim tej produkcyjnej w studiu, gdzie musieliście jakoś, nie wiem, przejść przez elementy frustracji, czy nawet może pomysłu na jakieś wycofanie się z tego, co robicie, żeby dojść do takiego momentu, w którym czujecie się komfortowo ze swoją pracą. No i właśnie, tutaj też jest to pytanie, czy to jest ten moment, czy może bracia Sarapata cały czas coś tam ulepszają w swoim studiu i w swoim stylu pracy.
Znaczy tak, myślę, że to jest ciągły proces, że ciężko określić ten idealny moment. Zawsze jest coś do poprawy i też ta praca, czy też proces twórczy jest mocno sinusoidalny, że są momenty, kiedy po prostu rzeczy sobie płyną, idą jak z płatka i po prostu niemalże wypluwamy z siebie kolejne utwory. I idzie świetnie, a bywają takie tygodnie, gdzie jeździ się jak sankami po asfalcie i
au.
Właśnie.
To zabolało mnie nawet. Dobrze, i jest to trudniej.
Tak, i no właśnie na przykład co uważam za duży plus i za jakiś progres w postępie, w sensie gdzieś tam w upływie czasu, to, że akceptuję to, że czasami po prostu jest lepiej, czasami jest gorzej i nie biorę tego też tak do siebie i mam, w sensie i też zakładam w procesie twórczym, nawet w procesie twórczym danego projektu, że będą te momenty, kiedy po prostu w tydzień zrobię tyle, ile bym zrobił w miesiąc, a będą takie tygodnie, kiedy po prostu będziemy szorać i niewiele się poprawi, pojawi się dużo frustracji. I to jest okej.
I to jest jakby okej, jak to się mówi na TikToku głównie, ale to jest też chyba dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że są już dzisiaj takie instytucje, są takie osoby, firmy, organizacje, które wspierają artystów w pracy kreatywnej. Chyba najbardziej jasnym przykładem na polskim nieboskłonie będzie pracownia Artist in Bloom, czyli Magda Hołtys i jej współpracownice aktualnie, bo to jest kobiecy team, gdzie faktycznie można popracować nad tym, jaką się ma relację ze własną twórczością, jakie relacje ma się również z własnymi planami lub określić te cele, jeśli się ich nie ma. Czy wy korzystaliście w swojej drodze kiedyś ze wsparcia takiego Boję się tego słowa, jak diabeł święconej wody, coacha artystycznego.
Tak, korzystaliśmy dwójnasób, albo bym nawet powiedział trójnasób, bo nasze pierwsze spotkanie z instytucją Artisan Bloom nastąpiło na konferencji Tak Brzmi Miasto. I to
odbywa się ona w Krakowie.
Odbywa się ona w Krakowie i zwłaszcza gdzieś tak na początku, albo w tej, nie wiem jak to w sumie określić, ale gdzieś w tych relatywnie początkowych etapach uważam te konferencje i te warsztaty na wagę złota, bo nie wiem, nawet po skończeniu szkoły muzycznej właściwie 80% z tych tematów nie podejmuje się, czyli tego wokół muzyki, właśnie o procesie twórczym z jednej strony i też o takim ustawianiu swojego życia względem kariery i twórczości w ogóle.
No właśnie, bo ty jesteś, masz edukację muzyczną. Tak, jesteś tak. Po szkole muzycznej.
Jestem po szkole muzycznej, więc no...
Właściwie to studiach muzycznych.
Tak, tak. No właśnie, no mam ten licencjat, więc
kurczę... Masz papier na bycie muzykiem, jednym
tak,
słowem.
Tak, więc znam ileś tych standardów jazzowych. Mogę określić, czy jest to skala miksolidyjska, czy lidyjska. Gdzieś mniej więcej ze słuchu wysłyszę, czy gra saksofon tenorowy, czy barytonowy, czy może jednak alt, natomiast
nie wiesz, jak pozyskać kolejne zlecenia w studiu, tak?
No właśnie.
To jest ta luka edukacyjna. Dużo się w ogóle, ja dużo z moimi gośćmi, tymi muzycznymi, rozmawiam na temat tego, jak edukacja muzyczna na którymkolwiek właściwie poziomie wpływa później na życie artysty, ale tego tematu jeszcze nigdy nie poruszaliśmy faktycznie. Wiem, że na ASP krakowskim, inna dziedzina, ale cały czas sztuka, są warsztaty wspierające artystów przyszłych, grafików, malarzy w tym, żeby się odnaleźć w środowisku artystycznym, ale jak widać szkoły muzyczne, studia muzyczne jeszcze tutaj, przynajmniej w czasach, kiedy ty studiowałeś, miały pewną lukę.
Wiem, że pojawiają się jakieś jaskółki. Z tego co wiem, to we Wrocławiu zaczynają się pojawiać takie zajęcia, no i chwała, bo jest to właściwie równie istotne, jak wiadomo, że dobrze mieć ten taki czas, gdzie po prostu człowiek wsiąknie totalnie w instrument i uważam, że każdemu się to należy, ale bez tego elementu właśnie tego, jak egzystować na rynku. I od takich, no, prostych rzeczy, w sensie tego akurat myślę, że to, no, to jednak są po prostu doświadczenie, w sensie jak po prostu obcować z ludźmi i na przykład jak zachowywać się na trasie, albo jak być dobrym sidemanem i takim po prostu dobrym, godnym zaufania kompanem w zespole, no to już jest życiowa bardziej niż wykłady.
Za chwilkę postawimy kropkę w pierwszej części naszej rozmowy. Jeszcze nie przeszliśmy do konkretów, a już za nami tyle tematów poruszonych, ale jeszcze jedno pytanie. Skoro się pojawił temat tych szkół muzycznych, studiów muzycznych, to czy ty, bez nazwisk oczywiście, znasz takie osoby, które właśnie skończyły te studia, czyli jak to kolokwialnie określiliśmy, mają papier na zawód muzyka, ale w zderzeniu z rzeczywistością, z profesjonalną sceną muzyczną, niestety nie udało im się po prostu kontynuować czy rozwinąć swojej kariery.
Napęczki. Mhm. Powiem więcej, że nawet znam takiego wykładowcę, który kończył jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, ale jego... Znaczy wiadomo, że łatwo się teraz z pozycji mikrofonu, ale gdzieś moja intuicja tak podpowiada, że umiejętności interpersonalne albo jakiś taki nieumiejętność poukładania się z sobą i z innymi sprawiła, że praktycznie nie istnieje. Chociaż jakby w rękach i w wiedzy jest no niesamowitej, właściwie światowej klasy muzykiem, natomiast na nic się to nie przydaje obecnie.
Przydaje się studentom, może ewentualnie.
Tak, chociaż też troszkę część osób traumatyzował, a część jakoś gdzieś tam można było wynieść dużo, dużo istotnej wiedzy. Ale tak, też wśród kolegów, koleżanek znam takich ludzi, którzy gdzieś tam w najlepszym wypadku, nie wiem czy w najlepszym, ale część z tych scenariuszów jest taka, że po prostu kończy się w jakiejś szkółce,
Jako nauczyciel.
Jako nauczyciel i jakby właśnie, to też jest okej.
Okay. I to też jest jakby okej.
Okay. Kurde. Tak, to jest w porządku. O, może gdzieś tak to strawestuję. Ale zdarzają się też osoby, które zupełnie porzuciły, przebranżowiły się w inną stronę.
Tutaj na chwilę przerwa muzyczna, a do rozmowy już o pracy nad muzyką do filmów, ale też na potrzeby teatru. Wrócimy za moment.
Tu RKK.
Będziemy sobie teraz rozmawiać o projektach, które i już się zakończyły i są dostępne dla publiczności, ale też tych projektach muzycznych, w których procesie cały czas jesteście. I zacznijmy od filmu, polskiego filmu Nieprzyjaciel, który miał swoją premierę w styczniu.
Z tego 1 stycznia.
No, idealnie się wstrzeliłam. 31 stycznia 2025 roku. Film dostępny jest już w kinach w całej Polsce. Można się na seans wybrać. A ty i twój brat Mateusz tworzyliście muzykę do tego właśnie obrazu. I zacznijmy od samego początku, bo to nie jest pierwsza muzyka filmowa, którą napisaliście. Wasze CV w tym kierunku jest całkiem bogate. Również z takimi przebojowymi tytułami, jak 365 dni. A to było nie lada wyzwanie, żeby dla tego filmu muzykę napisać.
Oj, tak.
A tym razem Nieprzyjaciel stanął na waszej drodze i film, który jest takim napięciowym obrazem, bo mamy tutaj piątkę bohaterów, która zamiast przyjemnie spędzać weekend na Mazurach, tonie w gęstej atmosferze niedomówień, kłamstw i jednostkowych interesów. Jak bracia Sarapata w tej gęstej atmosferze się znaleźli?
Jak ryba w wodzie, bym powiedział. Bo co tutaj gdzieś w tym filmie mnie urzekło, to ta taka gęsta atmosfera i na poziomie tego, że mamy niewiele lokacji, właściwie tylko 5 bohaterów i wszystko się rozgrywa na napięciach pomiędzy nimi bardziej niż na bombastycznych pościgach i strzelaninach, więc tutaj dużo więcej przestrzeni jest na niuans, też na jakieś dopowiedzenie niedopowiedzianych rzeczy muzyką. I to było z jednej strony bardzo, bardzo jakieś takie angażujące, inspirujące, a z drugiej strony i z tego, co opowiadał reżyser Michał Krzywicki, wyszło to przypadkiem, ponieważ czas, na który zaplanowano zdjęcia, one chyba się trochę przesunęły i wydarzyło się to bardziej jesienią niż latem, jak to było pierwotnie zakładane.
A, i stąd ta mgła.
I przez to wzięła się ta mgła, która właściwie nadała klimat całości.
A w jaki sposób doszło do tej współpracy? Czy to było tak, że reżyser widział jakieś wcześniejsze wasze produkcje, czy może, nie wiem, Poczta Pantoflowa działa również w przemyśle filmowym?
Czyli trochę hybrydowo, bo część filmu, nie wiem, czy chyba mogę takie kulisy zdradzać, nikt mnie za to nie...
Jeśli pytasz mnie o zdanie, to możesz.
Okej, okay, to już tu czując. Pewna część filmów pozyskuje się kompozytorów z zamkniętych konkursów, czyli zaprasza się na przykład jakieś 5-6 nazwisk, czy też podmiotów do przygotowania propozycji na przykład 2 scen i z tych propozycji wybiera się kompozytorów, którzy finalnie podejmą się całego filmu. I tak było w tym przypadku. Dostaliśmy zaproszenie i właśnie dostaliśmy 2 sceny, co już nas na wstępie zaskoczyło, że bardzo dobrze się oglądało tę surówkę. I jakoś mocno się wkręciliśmy w ten klimat i po przygotowaniu tych 2 scen, wysłaniu gdzieś tam po miesiącu dostaliśmy decyzję, że niemal jednogłośnie wybrano nas.
A jeszcze pozostając przy tych kwestiach takich technicznych, czy dużo mieliście czasu na zrobienie tej muzyki? Jaki to jest okres? W jakim czasie trzeba się wyrobić?
Czasami są to 2 tygodnie.
Film trwa 1 godzina i 35 minut.
A, bo mówimy o całym filmie.
Tak, tak.
O całym filmie. No to na początku myślę, że takiej twardej pracy to jest mniej więcej kwartał. Zawsze mi się wydaje, że to będzie mniej, a kończy się na tym. I później, po już takim skończeniu przynajmniej mniej lub bardziej roboczo całości, potrzebny jest jeszcze ten miesiąc, półtorej na poprawki wszelkiej maści, bo film musi przejść kolaudację, czyli poza tym, że reżyser tu będzie zadowolony, i ekipa, no to też produkcja. Dochodzą tu jeszcze kolejne osoby decyzyjne, które też mają swój głos i gdzieś na styku tych wszystkich opinii trzeba jeszcze właśnie zrobić.
Ja tutaj wyczuwam jakiegoś rodzaju napięcie, nie w tobie, tylko w tej sytuacji, gdzie, w której twoje dziecko, twoje dzieło, wiesz, takie już twoje, takie z twojego studia, wiesz, no to jest praca też kreatywna, też dużo emocji się w tym znajduje, też trzeba się rozumiem, że trochę wcielić, wdrożyć, wczuć w te emocje fabuły i aktorów na ekranie. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi ci, tutaj nie tak, tylko tak, tutaj popraw to i to, tam jeszcze to nam się nie podoba. Jak artystyczne ego odnajduje się w takim starciu różnych światów?
Myślę, że najważniejszą tutaj pracą jest jakieś regularne trzaskanie tego ego i im mniej go jest w tej pracy...
Czyli hartowanie ego.
Tak, właśnie, bo mi się wydaje, że fakt, że tak jak na początku rozmowy wspomnieliśmy, staramy się dbać też o tą swoją autorską twórczość i czujemy, że ten nasz, nazwijmy to, wewnętrzny artysta jest zaopiekowany, to dużo mniej bierzemy do siebie te właśnie takie prace, czy uwagi na temat pracy zleceniowej. Dzięki temu wiemy, że mamy tą przestrzeń, gdzie możemy się tak w pełni wypowiedzieć i wykazać, a w tym wypadku mamy tą rolę taką bardziej służebną. I dzięki temu te uwagi, zwłaszcza, że one najczęściej, nawet jak pierwotnie nam się, ej, przecież to dobre było, to okazuje się, że faktycznie coś wnoszą do sprawy.
Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy proces, bo mówisz bardzo tak tutaj zachowawczo i dyplomatycznie, że te uwagi najczęściej coś wnoszą do sprawy, ale moja wyobraźnia nawet nie rozkręcona na pełne obroty, widzi takie obrazy, że faktycznie przychodzi ktoś i rzuca jakimiś uwagami, nie do końca na przykład znając się na temacie, no ale rozumiem, że praca zespołowa jednak tutaj jest najważniejsza w kwestii kinematografii. Nieprzyjaciel, tak jak wspominaliśmy, jest w kinach, można pójść i ten film obejrzeć, a ja ciebie jeszcze zapytam od takiej strony bardziej filozoficznej i filozofii w ogóle twórczości. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z Bartkiem Schmidtem, czyli z Baszem, który też jest twórcą muzyki filmowej, oprócz tego, że ma swoje solowe projekty. I Basz powiedział mi wtedy, że sukcesem on uważa za swój sukces jako twórcy muzyki filmowej, taką sytuację, w której widz wychodzi z kina i twierdzi, że muzyki w tym filmie przecież w ogóle nie było. Czyli to jest minimalizm wykrojony do takiego stopnia, gdzie ta muzyka tak bardzo wchodzi w strukturę obrazu i gdzieś tam snuje się pomiędzy tymi wątkami, ale nigdy nie gra tych pierwszych skrzypców, nigdy nie jest na czele, nigdy nie ma takiej, nie pretenduje do bycia tym najważniejszym nośnikiem treści w filmie. Jakie ty masz podejście do tego tematu?
Myślę, że powiedzenie zgadzam się z przedmówcą byłoby trochę zabijające dla rozmowy, ale tak, to co mówi Bartek, którego zresztą też serdecznie pozdrawiam, ma bardzo dużo racji. Tu całość ma działać i faktycznie ten moment, kiedy nie wychwytujemy niemalże muzyki, a czujemy, że coś przeżyliśmy w kinie, jest super ważny i faktycznie to jest taka najczęstsza pochwała, jaką słyszy się też, zwłaszcza od filmowców w kwestii muzyki. Albo od właśnie ludzi, którzy gdzieś zbierają feedback. To w przypadku tego nieprzyjaciela też reżyser się z nami dzielił takimi uwagami, że gdzieś wysyłał przyjaciołom, mówią, kurczę, prawie nie zauważyłem, że to jest muzyka. A faktycznie, no, albo część osób mówi, że na przykład gdzieś w połowie zaczęła się dopiero uważniej przysłuchiwać i zaczęła to doceniać. Wydaje mi się to też i potrzebne dla filmu, i też gdzieś tak artystycznie bardzo, bardzo ciekawe, że te rzeczy nie są podane wprost, że wymaga to jakiegoś takiego wgłębienia się, żeby je faktycznie dostrzec w detalu. Mam wrażenie, że tak też jest z jakimiś wybitnymi płytami, że one za pierwszym razem nie robią aż takiego wrażenia, a gdzieś po którymś przesłuchaniu dopiero czujemy całą tą głębię i to, co się tam wydarzyło.
Ja mam takie przemyślenie, że w dobie takiej kultury i takich mediów, gdzie wszystko chce zawłaszczyć naszą uwagę, gdzie utwory są skracane do tych 3 minut po to, żeby się scrollowały dobrze i żeby w całości można było przesłuchać, gdzie mamy algorytmizację i mediów społecznościowych, i muzyki w serwisach też społecznościowych, to jest bardzo istotne, żeby mieć też możliwość obcowania z takim dziełem artystycznym, które nie chce nas przekonać za wszelką cenę, które nam daje ten czas, żeby tak z nim pobyć, posiedzieć, dać tą drugą szansę, wgłębić się w to. No myślę, że to się w jakiś sposób łączy z tym, jak w ogóle dzisiaj życie wygląda, że jest takie szybkie i takie... Ty powiedziałeś bombastyczne.
Tak, tak.
No, właśnie to jest dobre słowo. Takie właśnie świecące jak neon na Times Square.
Takie właśnie, wszystko na twarz. A gdzieś ta przestrzeń, zwłaszcza przestrzeń kinowa, bo nie, ja osobiście tak mam, że największą cierpliwość do filmów mam jednak na sali kinowej. Nawet nie da mi tego niezły telewizor w domu, albo laptop, albo projektor, co faktycznie ta sala kinowa, gdzie przez te 1,5 godziny, albo dajmy nawet 3 godziny, jesteśmy tak skupieni tylko na tej jednej rzeczy. To też jest super przestrzeń do tego właśnie, żeby wgłębić się w ten detal i pozwolić sobie na coś głębszego. Przyszła mi jeszcze taka jedna myśl a propos muzyki filmowej, że to jest też świetne medium, żeby przemycać nieco bardziej wymagające formy, zwłaszcza takie brzmieniowe. Kiedy myślę sobie o takich właśnie artystkach, jak na przykład Hildur Gunnarsdottir i tego, co robiła do Czarnobyla, albo właśnie do Jokera, gdzieś na pewnym poziomie część z tych tematów jest bardzo taka filmowa i hej, ale pojawia się tam bardzo dużo takich do gdzieś już niemalże awangardowych albo czerpiących z eksperymentalnej muzyki czy awangardowej muzyki elementów, które słuchając solo pewnie ludzie by uciekli z krzykiem, a w filmie działa to znakomicie i często też ta muzyka no, wiedzie później swoje życie też dzięki tym skojarzeniom.
Ale zauważ też, że muzyka filmowa jest przestrzenią zdominowaną przez artystów i artystki awangardowe i mało chyba, tak mi się wydaje, jest producentów, producentek, którzy przychodzą do branży filmowej ze świata muzyki mainstreamowej, nawet jeżeli to byłaby elektronika, która tam gdzieś wpisuje się w ten nurt muzyki popularnej. Bardziej to są właśnie tacy wielbiciele eksperymentów.
Tak, właśnie gdzieś pomyślałem sobie o Trencie Reznorze, ale właśnie no Nine Inch Nails być może część osób by gdzieś w tym spektrum ujęła jako bardziej popowe, ale wydaje mi się, że dla takiego powiedzmy przeciętnego słuchacza to też się może gdzieś wydawać nieco edgy, więc dalej to potwierdza twoją tezę.
Jeszcze zanim zakończymy drugą część, a jeszcze mamy trzecią część rozmowy, to pytanie o to, czy pokusiłbyś się o ocenę polskiej sceny muzyki filmowej, tego w jaki sposób twórcy pracują i twórczynie, jaki jest stan taki artystyczny tego, co dzisiaj dzieje się w polskiej kinematografii?
Myślę, że jest coraz lepiej i oceniam go
Skoro jest coraz lepiej, to znaczy, że nie było dobrze.
A nie, w sensie, że no mamy no wspaniałą tradycję niesamowitych kompozytorów filmowych od zawsze i te rzeczy...
Ale obcujących bardziej z muzyką klasyczną mimo wszystko.
Tak, z muzyką klasyczną albo jazzową, bo tak. Gdzieś te związki... Dobra, teraz trochę odpłynę, ale ostatnio gdzieś słuchaliśmy sobie złotopolskich czołówki i już patrząc nawet na takiego telewizyjniaka, jak kunsztowna jest ta kompozycja. W sensie, abstrahując od tego, że jest to akordeonik i jest tam Dionizy Złotopolski.
Ja się cieszę, że to powiedziałeś, bo my się teraz przenieśliśmy w niedzielne popołudnie.
No właśnie, jest ta 15.
Po kościółku jemy rosół i oglądamy Dionizego, więc tak. Miło się zrobiło.
Ale właściwie od początku i nawet w takim, no nie wiem, nazwijmy to telewizyjniaku, czy w takim serialu już ta muzyka była znakomitej jakości, nie mówiąc już o filmach, więc mam wrażenie, że mamy no, znakomitą tradycję pracy. Później mam wrażenie, że nastąpił taki moment, gdzie dużo muzyki się kupowało z baz, ale teraz albo w dalszym
czyli
ciągu...
Czyli to muzyka stokowa.
Tak,
taka.
Tak, stokowa. Ale bardzo mi się podoba to, co się dzieje, że gdzieś ten rynek taki kompozytorski zostaje zasilany przez tych artystów alternatywnych czy elektronicznych. No tutaj i Wojtek Urbański, i Basz, i Tomek Mreńca, który gdzieś zaczyna coś działać, i Hania Rani są znakomitymi przykładami. Mam wrażenie, że my z bratem również jesteśmy beneficjentami tego nurtu. Bo właściwie my weszliśmy do przemysłu filmowego właśnie po wydaniu płyty z Salkiem.
Michał Sarapata jest naszym gościem na antenie Radia Kraków Kultura. Wracamy po muzycznej przerwie.
Tu RKK.
Michał Sarapata jest moim gościem. Rozmawiamy o muzyce filmowej i muzyce teatralnej. I poza mikrofonami pojawił nam się jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Michał tutaj zdmuchnął świeczkę, zobaczył spadającą gwiazdę i wypowiedział marzenie. To proszę, publicznie, może będzie miało jeszcze większą moc.
Właśnie. Marzy mi się kiedyś taka sytuacja, która nie jest częsta, ale się przydarza, żeby móc z którymś reżyserem popracować nad muzyką jeszcze przed etapem zdjęć, jeszcze na etapie scenariusza, żeby gdzieś móc wspólnie stworzyć ten klimat i nadać też tempo i pojedynczym scenom i jakby całemu koncepcji na montaż.
Tak, bo powiedziałeś, że to się faktycznie dzieje i wtedy aktorzy na planie grają również poniekąd do klimatu, który buduje muzyka przewidywana na tę konkretną scenę. Tak. I to jest jakiegoś rodzaju odwrócenie kolejności, bo z twojego doświadczenia, to podzieliłeś się ze mną też poza mikrofonami, wynika, że raczej muzyka w filmie jest tym ostatnim etapem. No rozumiem, że na kanwie też ostatnich dyskusji publicznych jeszcze po muzyce powstaje praca nad dźwiękiem i dialogami, która tutaj podlega pewnym dyskusjom i sporom zagorzałym.
Tak, bywa to realnym problemem, że ten pion dźwiękowy często gdzieś tam na końcu dopiero, albo zostawia się mu najmniej czasu i myślę, że to jest jeden z winowajców tej dyskusji, czy tego problemu o nie zawsze dobrym dźwięku. No na plus przyjaciela, tam muszę przyznać, że Bartas, dźwiękowiec, wykonał niesamowitą robotę, że wszystko jest bardzo dobrze słyszalne, a jednocześnie bardzo tak potężnie i na twarz podane.
Zamykamy tutaj rozdział filmowy. Ostatnia scena już za nami, napisy końcowe się toczą. Oczywiście bracia Sarapata w tych napisach końcowych, a przechodzimy teraz do teatru, dlatego że wy jesteście aktualnie w trakcie pracy nad bardzo specyficznym projektem, który jest zgoła inny od mglistej, napięciowej atmosfery filmu, który skończyliście niedawno. Co to jest za projekt?
Zgadza się. Pracujemy w teatrze Groteska nad spektaklem dla dzieci. I tutaj mówiąc dzieci, mam na myśli takie naprawdę małe bąbelki.
Nie duże dzieci i dorosłych chłopców, tylko dzieci.
4,
i dorosłe dziewczynki.
Lat. Tak, właśnie. I to będzie spektakl Miś Tymoteusz na podstawie tekstu Tymoteusz Rymcinci. Starego, uroczego. No i będzie to spektakl kukiełkowy.
Reżyserem jest...
Jest Wojciech Stachura.
Z którym już też pracowaliście.
Tak, i pracowaliśmy zarówno nad takim monodramem kukiełkowym. Właśnie, bo to kukiełkowe brzmi bardzo pejoratywnie, a w tym lalkarstwie jest całe spektrum i technik, i podejmowanych tematów, i jest to no, fascynująca forma teatralna.
Trzeba też powiedzieć, że Teatr Groteska ma w swoim repertuarze spektakle właśnie z rekwizytami, również z kukiełkami, które są spektaklami dla dorosłych, więc to skojarzenie, że to przede wszystkim repertuar dla dzieci, no być może często tak jest, ale nie tylko i nie wyłącznie.
No właśnie, na przykład z Wojtkiem pierwszy raz pracowaliśmy w Gdańskim Teatrze Miniatura nad spektaklem Falochron, czyli o falowcu. I to był właśnie monodram, no bardzo, bardzo poważny tekst. Oczywiście też mocno taki absurdalny, czy groteskowy. O, groteska się znowu przewija. Mieliśmy też okazję pracować nad spektaklem dla dzieci w Niemczech oraz nad bardzo awangardową sztuką Wojtka w Amsterdamie.
To teraz zapytam, jaka jest ostatnia piosenka, którą napisaliście do tego spektaklu i o czym to jest? Ty mi jeszcze przed w ogóle wejściem pierwszym na antenę pokazywałeś na telefonie fragment ze spektaklu i to był, czy dobrze zapamiętałam, śpiewający kosz na śmieci?
Nie, to był gotujący się garnek. Ach. Chyba nawet jajowar, który właśnie wyrzuca pianę.
Tak, jest to fantastyczne.
Tak, i no, muszę przyznać, że świetnie spędzam czas ostatnio w studiu, bo ostatnie piosenki były między innymi o jajecznicy, o pożegnaniu z pieskiem. To było bardzo, bardzo takie wzruszające. Ale tak, piosenka o jajecznicy jest świetna, piosenka o Tymku i piosenka o wyjściu do sklepu, gdzie Tymek wyrusza kupić jedno jajko. I dzieje się wokół tego cała heca, a obecnie pracujemy nad takim francuskim, takim francusko-tanecznym, a trochę k-popowym numerem dla lisa, który próbuje po francusku uwieść sprzęty kuchenne.
To brzmi po prostu fantastycznie. To brzmi jak powrót, jak praca i jednoczesny powrót do dzieciństwa. Czy tak trochę jest, że przypominają się takie różne rzeczy, migawki z dzieciństwa?
Zgadza się. Zwłaszcza, że też dużo w ramach researchu oglądam programów dla dzieci, jakichś takich jakościowych, albo takiej muzyki, która mi się wydaje, że będzie dobrze z tym współgrała. Więc bardzo dużo takich wesołych, euforycznych i nieco psychodelicznych rzeczy, bo zauważyliśmy też, że na bardzo dużo można sobie pozwolić w kwestii dziwności.
Ale też zauważ, że dużo gwiazd, takich jak na przykład Snoop Dogg, który ma swój własny program dla dzieci, sięga dzisiaj właśnie po taką publiczność i w Polsce wydaje mi się, że cały czas mamy deficyt tych jakościowych programów dla dzieci, ale obserwując to, co dzieje się na przykład w Stanach, to jest naprawdę kultura na świetnym poziomie, świetnie wyprodukowana. Te piosenki to nie są takie piosenki przedszkolaka, tylko to jest no, współczesna muzyka, ale z przesłaniem dla dzieci.
Zgadza się. No właśnie jak mamy na przykład program Yoga Bagaba, gdzie są zapraszani artyści pokroju The Drums, Thundercat, Eryka Badu, był też Mos Def.
No i w Polsce mógłby być, proszę, Czesław Mozil, no on akurat z dziećmi współpracuje, tak. Ale Dawid Podsiadło. Justyna Styczkowska śpiewająca dla dzieci. Tak. No, nie wiem, Brodka na przykład.
Tak, i Nergal.
I Nergal. No czemu nie? Świetny.
Tak. No to by było coś. I tam właśnie te piosenki brzmią totalnie jak ich piosenki, tylko że w tekstach mamy o tym, że trzeba myć zęby, albo świetnie wychodzić na zewnątrz, albo nie ma nic złego w tym, że się zmieniamy. Więc no jest to fascynujące.
I te piosenki, które teraz tworzycie, będą śpiewane przez aktorów na scenie, tak? W czasie tego spektaklu. A kiedy spektakl trafi do repertuaru Groteski?
Premierę datujemy na 22 marca.
Niebawem zatem, tak. Czyli praca w Studiu na Wrocławskiej na pełnych obrotach. Jeśli państwo będziecie przechodzić obok i usłyszycie piosenki dla dzieci, to bracia Sarapata knują kolejne pozycje do tego właśnie spektaklu. A my kończymy naszą rozmowę, ale też kończymy dzisiejszy program. Najpierw pożegnam się z tobą. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Michał Sarapata z duetu Sarapata był gościem na antenie Radia Kraków Kultura.
Dziękuję serdecznie.
No i żegnam się również z państwem. Za 4 minuty, godzina 10:00. To była wielka przyjemność, żeby spędzić z państwem te 2 godziny na antenie Radia Kraków Kultura. Dzisiaj mamy czwartek, więc zaproszę państwa na sobotę do Radia Kraków na godzinę 20:00, żeby posłuchać audycji mojej autorskiej elektronicznej Defekt Masy. Tam więcej muzyki elektronicznej, współczesnej muzyki klubowej, a ja mówię do usłyszenia i dobrego dnia.